Trudno wyobrazić sobie dom czy ogród bez kwiatów. Rośliny oczywiście odgrywają tu szczególną rolę, bo są żywymi dekoracjami, w otoczeniu których czujemy się naturalnie i bezpiecznie. Nie można jednak zbagatelizować szkodliwych właściwości niektórych z nich, a takie rośliny z takimi właściwościami znajdziemy w każdym domu. O roślinach trujących w naszym otoczeniu dziś w Ekosferze do 15:00 Aneta Gała-Burda. Zapraszam. Gościem w Ekosferze jest dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rośliny wnoszą taką radość, taki spokój, wypełniają całą przestrzeń swoim zapachem, kształtem i kolorem. Niestety wiele pięknych domowych roślin doniczkowych, nawet o czym możemy nie wiedzieć, może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Z tym, że musimy pamiętać, że rośliny domowe mogą być szkodliwe, natomiast chyba nie jest tak, że możemy zatruć się nimi na śmierć.
To zależy. Generalnie to bierzemy pod uwagę to, że większość roślin jednak ma substancje toksyczne i na dobrą sprawę, jeżeli ich nie zaczepiamy, nam nie szkodzą. Natomiast jeżeli chodzi o to, na ile są trujące, tak naprawdę musimy mieć bezpośredni kontakt i musimy zjeść dość dużą ilość tej rośliny. Natomiast też trzeba wiedzieć, że one rzeczywiście zawierają różnego rodzaju trucizny i to są alkaloidy, glikozydy, saponiny, które rzeczywiście są dla nas toksyczne i wiele innych w ogóle substancji, ale trzeba wiedzieć, że generalnie one podrażniają przy kontakcie takim fizycznym, podrażniają skórę, powodują różnego rodzaju uczulenia, mdłości, alergie. Niemniej jednak, jeżeli zjemy 15 liści, na przykład bluszcz, on rzeczywiście nas może poważnie uszkodzić i zatruć. Zwykle zauważamy właśnie kontaktowe oznaki tego, że te rośliny nam szkodzą.
Bo rośliny też trzeba powiedzieć, że się bronią same przed zjedzeniem, ponieważ właśnie tą gorzkością i kiedy my, nawet dziecko na przykład, które nie wie, że ta roślina może być trująca, spróbuje kawałek listka.
Tak, to prawda.
To jest tak gorzki, że dziecko tego nie zje. Wiadomo, że to też odstrasza, więc mało prawdopodobne byśmy się roślinami domowymi na przykład zatruli.
Tak, na pewno świadomie tego nie zrobimy, więc tutaj trzeba jakby zwrócić uwagę na wszystkie takie prace, które wykonujemy przy roślinach, bo zwykle te podrażnienia występują w wyniku kontaktu takiego bezpośredniego, tak? Natomiast też trzeba wiedzieć, że jak roślina stoi obok, to tak naprawdę nam nie szkodzi, więcej dobra powoduje niż tego, co nawet wymyślimy sobie, tak? Wszystkie rośliny fantastycznie przecież filtrują powietrze, produkują olbrzymie ilości tlenu, więc ja trochę od razu w obronie roślin na początku stanę, że to są wspaniali współuczestniczycy naszego życia i rzeczywiście są trujące i liście, i łodygi, i kwiaty, i właściwie to 2/3 roślin jest trująca, ale tu jest konieczny bezpośredni kontakt, tak? I czy powodują zagrożenie życia? No, powodują, jeżeli zjemy tych liści 15, albo zjemy wybitnie trującą roślinę.
Co raczej
tak?
jest mało prawdopodobne.
Mało prawdopodobne, więc jakby trzeba mieć świadomość i warto wiedzieć jak najwięcej na temat roślin, tak? I w ogóle poznać te rośliny, jakby poznać każdą z roślin, które mamy w domu. Zanim wprowadzimy je do domu, to też zapoznać się z nimi wcześniej. Na ile jest trujące, jakich warunków wymaga, ile będziemy mieli korzyści, ile ryzyka, tak? Z posiadania danego gatunku. Też trzeba poinformować domowników, szczególnie dzieci, tak, że nie dotykamy, nie zrywamy, nie skubiemy. Jeżeli no, taka możliwość istnieje, bo są małe dzieci albo zwierzęta, to wystawiamy rośliny wyżej, czy na meble, czy na parapet, w takim miejscu, do którego się nie dostaną. I też naprawdę jest tak duży wybór roślin, że możemy wybrać rośliny, które są nietrujące albo prawie nieszkodliwe. Mi się zdarzyło, że mój syn, który ma już ileś tam lat, zjadł kawałek liścia paprotki, tak? No i oczywiście, że miał potem rewolucję żołądkową, ale paprotka jest nietrująca. I gdzieś to się okazało właśnie, że z tego powodu. Ale jakby trzeba mieć świadomość i trzymać rośliny wyżej przy małych domownikach, tak, czyli przy dzieciach i przy zwierzętach. I do zabiegów, nawet przy tych roślinach, które są teoretycznie nietrujące, warto zakładać rękawiczki, żeby nie mieć bezpośredniego kontaktu. Bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że oprócz soków, które mają rośliny i w tych sokach są substancje toksyczne, to też rośliny, które kupujemy, one są pielęgnowane środkami chemicznymi w szklarniach czy w innych zakładach jakichś produkujących, czy nawet w kwiaciarniach i te środki chemiczne na nich zostają. Więc czasem roślina typu paprotka jest nietrująca, a sam dotyk może być szkodliwy. Więc rękawice i jeżeli bez rękawic pielęgnujemy, albo nawet w tych rękawicach nie dotykamy absolutnie tymi rękawiczkami skóry twarzy, rąk, unikamy, tak? Unikamy. Jeżeli no to raczej nie. Chyba, że to taka ciekawostka. Na przykład mamy anginkę, o której kiedyś rozmawiałyśmy, że jest taką rośliną zdrowotną.
Czyli geranium.
Geranium czy aloes. No to wiadomo, że tutaj kontakt gołymi dłońmi to może być tylko dla nas korzystny, tak? Ale to też musimy właśnie wszystko to wiedzieć, tak? I podejść do roślin, tak jak do żywych stworzeń, poznać je, uświadomić domowników i wtedy możemy korzystnie funkcjonować wspólnie.
No i nie bać się i niekoniecznie te rośliny od razu wyrzucać z naszego domu, tylko dlatego, że zawierają jakieś trujące substancje. Tym bardziej, że wiele trujących substancji jest w minimalnej dawce używanych w medycynie.
Leczniczych.
Także no, nie leczmy się sami, chociaż aloesem chyba możemy.
Zdecydowanie.
Prawda? Czy geranium też ten zapach.
Czy żyworódką.
Tak dalej, czy żyworódką. Natomiast inne rośliny po prostu zostawmy w spokoju, niech nam sobie pięknie rosną. Pilnujmy, żeby nie jadły tego psy na przykład, także jak mamy, czy koty, bo to też powinniśmy na to zwrócić uwagę. No i oczywiście pouczać trzeba dzieci. Poza tym bywa też czasem, że roślina jako młoda roślina jest trująca, a później z wiekiem staje się mniej trująca.
Tak, i tutaj też trzeba wiedzieć, że od dawien dawna uprawiamy i nasi rodzice, i nasze babcie uprawiały trujące rośliny. Jakby nikomu nic się z tego powodu nie działo, jeśli była odpowiednia opieka i wiedza, tak? I też bądźmy szczerzy, no to te soki pojawiały się wtedy, kiedy skaleczymy rośliny albo łamiemy liść. Sam liść, ja akurat mam i anturium, i blusz, i jakby nie zdarzyło mi się, żebym miała podrażnienia od tych roślin, ale prawda jest taka, że nie łamiemy, nie dusimy tych liści. Natomiast jeśli urywamy, bo liść schnie, tak, czy żółknie, czy musimy obciąć z jakiegoś innego powodu, no to rękawice i z dużą ostrożnością. Trzeba wiedzieć, że na przykład obcinamy sekatorem, tak, i sok pryska. Może prysnąć nam na rękę, może prysnąć nam w oko, więc jakby wszystkie zabiegi w ogóle przy roślinach musimy traktować jako zabiegi konieczne, dobre, ale niebezpieczne. Czyli żebyśmy się nie skaleczyli, żeby ten sok gdzieś się nie pojawił w innym miejscu, bo rękawice to jedno, może okulary trzeba założyć, trzeba przyszykować miejsce do tego, czyli nie w pobliżu talerzy. To zwyczajnie, tak? Musimy podchodzić w ogóle do roślin jako do, ja tak podchodzę, jako do żywych stworzeń, tak? Które też mogą nie chcieć, żebyśmy podcinali, czy akurat sadzonki w danym momencie pobierali z tej rośliny, tak? Czyli te wszystkie soki, cała ta czynność powinna być wykonana w sposób rozsądny, we właściwych warunkach i wszystko powinno być uprzątnięte.
Za chwilę do rozmowy wrócimy, powiemy już konkretnie, jakie rośliny domowe mogą być dla nas, w cudzysłowie, niebezpieczne. Projektantka ogrodów Anna Mitrosz jest dziś gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o roślinach niebezpiecznych czy trujących wokół nas. Już mówiliśmy o tym, że 2/3 roślin może zawierać jakieś substancje, które mogą nam szkodzić, ale trudno jest zrobić sobie sałatkę z takiej rośliny, bo byłaby po prostu gorzka, więc raczej ich nie jemy. Natomiast, no właśnie, to wymieńmy teraz te rośliny, które mogą być trujące czy niebezpieczne, a są w naszych domach najczęściej.
Na pewno anturium. Bardzo modne teraz, podobnie jak storczyki. Niejadalne i absolutnie usuwając liście,
no właśnie,
czy
bo
kwiaty.
Jeszcze chciałam dodać, że o czym nie mówiłyśmy, że w zasadzie te trujące części mogą być wszędzie, bo to mogą być liście, mogą
wszystkie.
Być łodygi, mogą być korzenie i tak dalej, ale każda roślina może mieć coś innego. No więc właśnie to anturium.
Anturium trujące w całości, czyli nie używamy. Nie używamy do przebierania sałatek, absolutnie nie. I może powodować właśnie dostanie się do oczu czy do ust silny obrzęk. Czyli nawet jeśli usuwamy liście, to korzystnie jest nałożyć rękawice. Może powodować zaburzenia rytmu serca, więc jest to poważnie trująca roślina, pod warunkiem, że ją skaleczymy. Jeżeli nie uszkodzimy, tak, więc ona zupełnie nam nie szkodzi. Bluszcz, o którym krążą różnego rodzaju legendy. I tu ja będę bronić bluszczu, bo rzeczywiście jest trujący i rzeczywiście podrażnia skórę. I po połknięciu może powodować biegunkę i zarówno i owoce, i liście, i problemy z oddychaniem. Ale bluszcz jest fantastyczną rośliną w przypadku projektowania ogrodów czy wnętrz domowych, który tworzy przepiękne zielone ściany, olbrzymia ilość masy zielonej. Więc uważam, że zalet jest więcej niż wad. Często jestem pytana, czy ten bluszcz jest trujący i czy zadusi drzewo i czy w ogóle jak dziecko dotknie, to będzie poparzone. Nie.
No to z filmu pewnie wynika. Nie, bo bluszcz jest w filmach wykorzystywany właśnie w ten
sposób. To jest
moja
ulubiona roślina wśród pnączy. Jest bardzo dobrą rośliną i domową, i ogrodową. Olbrzymie ilości tlenu produkuje. Też chroni przed jakimiś takimi przeciągami. W ogóle uważam, że fantastyczna roślina. Też z bluszczu są produkowane syropy na kaszel. Uważam, że świetna roślina, długowieczna. W ogóle pięknie później wygląda pień bluszczu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział w ogóle konary, kłącza. Świetna na różnego rodzaju ozdoby domowe, wianki, tak? rośnie w różnych stanowiskach, czyli w półcieniu, w lekkim słońcu, jest tolerancyjny co do ilości wody, więc ewidentnie polecam, ale ostrożnie. Ja dotykam akurat bluszczu gołymi dłońmi, nigdy jakby nie zakładam rękawic, bo go kocham. Natomiast rzeczywiście może tak być, że będą poparzenia, więc trzeba rozsądnie, rękawiczki nakładamy, sadzimy bluszcze, lubimy, natomiast ostrożnie. Kolejna roślina, która teraz ma swój czas, to jest cyklament. Cyklament właśnie jest taką rośliną dnia krótkiego i kwitnie wiosną, jesienią i zimą, czyli teraz dużo mamy cyklamenów we wnętrzach domów, natomiast ostrożnie z usuwaniem liści, one często żółkną, ponieważ sok z cyklamena powoduje upośledzenie układu nerwowego, oddechowego. Jest tam tu trująca cyklamina. Ostrożnie. Natomiast sam cyklamen fantastyczny, można przytrzymać bulwki, są cyklameny ogrodowe. Przy takich zimach to będą coraz bardziej popularne. Bardzo fajna roślina. Kolejna roślina od dawien dawna, którą mamy w mieszkaniach, to jest Diefenbachia. No i o Diefenbachiach oczywiście krążą różne straszne opowieści, że są parzące i rzeczywiście tak.
Ale liście, że zawierają strychninę.
Tak. Tu w tym wypadku mówimy o tym, że mają kryształy szczawianu wapnia, które są parzące dla nas, tak? I powodują pieczenie, ból ust, gardła i może też powodować paraliż strun głosowych. Natomiast jeżeli chodzi o Diefenbachię, mi parzy dłonie. Więc koniecznie nakładajmy rękawiczki. Blusz mi nie przeszkadza, natomiast Diefenbachia ewidentnie. Z pięknych roślin, które jeszcze mogą być w domach, to jest gwiazda betlejemska, poinsencja i tych poinsencji mamy trochę w doniczkach. Są to różne poinsencje, akurat ta jest najpopularniejsza. I tam właśnie występuje biały mleczny sok, który rzeczywiście powoduje wysypkę i podrażnienia i swędzenia. Tu trzeba uważać, bo one gubią listki, więc ostrożnie z dziećmi. I rzeczywiście ona jest trująca, tak? Jeżeli mówimy o gwieździe betlejemskiej, to ostrożnie. Natomiast jest piękna, jest piękna. Kolejna taka znana roślina, bardzo modna i promowana na tarasy, też do wnętrz i często właśnie w aranżacjach ogrodowych też mamy właśnie na tarasach, w donicach. To są oleandry. No i ostrożnie z oleandrem, bo się okazuje, że ten oleander to jest straszny truciciel, że każdy, nawet najmniejszy kawałek rośliny może powodować silne zatrucia, nawet śmierć. Więc w przypadku, jeśli mamy małe dzieci, to może coś innego na taras, tak? Natomiast sam oleander jest pięknym, długowiecznym krzewem, drzewkiem. No i niestety wszystkie te prace pielęgnacyjne, czyli usuwanie liści, przekwitów, wszystko to trzeba wykonywać w rękawicach, ponieważ zawiera duże ilości glikozydów nasercowych, no i może powodować właśnie silne zatrucie. Natomiast sama roślina przepiękna. Mimo wszystko polecam.
Kroton, kolejna roślina, taka, którą bardzo często mamy w domach, często widujemy.
Tak, kroton też ma sok mleczny, który powoduje poparzenia i zaczerwienienia, łzawienie oczu, może powodować bóle brzucha i nudności, więc ostrożnie z krotonem, ostrożnie. Natomiast też, tak jak wspominałam, większość naszych roślin doniczkowych i ogrodowych jest trująca, tylko ostrożnie.
No tak, zresztą ostrożnie. Kto chciałby jeść krotona, no chyba, że jakieś zwierzę albo może dziecko, bo taki kolorowy, piękny. A na przykład bardzo często mamy też w domach takie rośliny, które owocują. Papryczki na przykład malutkie, czy takie z czerwonymi kuleczkami, psianga to się chyba nazywa.
Tak.
No właśnie, czy to są też rośliny trujące, czy trujące są tylko owoce?
Wszystkie rośliny tej rodziny, czyli solanum, i papryczki, i psianki, i pomidory, i ziemniaki, mają części zielone trujące. Czyli trzeba wiedzieć, że w papryczkach i w psiankach, to w ogóle psianka cała jest trująca. I owoc, i nasiona, i liście, korzenie, wszystko. Natomiast w papryczce, sama papryczka ta mała, możemy ją użyć, jest okrutnie piekąca, tak? Natomiast wszystkie liście, cała roślina jest trująca, łącznie z kwiatami. Trzeba ostrożnie do niej podchodzić.
A na przykład takie rośliny jak skrzydłokwiat, jak szeflera, bo to są też rośliny, które często mamy w domach, czy zamiokulkas. One są w miarę bezpieczne. Oczywiście pewnie jakbyśmy zjedli jakąś większą ilość, to mielibyśmy problemy żołądkowe, ale generalnie to są jedne z tych bardziej bezpiecznych, tak?
Jedne z bardziej, ale już powiem Państwu, że sam zapach, jak usuwamy liście na przykład z rośliny, nawet te żółknące, już sam zapach sugeruje, że jakby... nie warto jeść. Pożywne nie są.
Smakować.
Nie, na pewno nie. Więc nie sam zapach właśnie liści szeflery. I to też zwierzęta mają. I jeśli gdzieś tam słuchamy siebie, to my też to wyczuwamy, tak? Że jeżeli coś pachnie w ten sposób, czyli sok pachnie w ten sposób, na pewno nie jest jadalny.
No jakoś nie słyszałam do tej pory o przypadku zatrucia się roślinami domowymi. A jak tutaj rozmawiamy, okazuje się, że wiele tych roślin ma te szkodliwe substancje, więc jednak gdzieś jest instynkt samozachowawczy, gdzieś u nas istnieje.
Myślę, że tak.
Za chwilę wrócimy do rozmowy i porozmawiamy już o roślinach trujących w ogrodzie. Projektantka ogrodów Anna Mitrosz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o roślinach trujących wokół nas, o roślinach domowych już mówiliśmy, to teraz właśnie rośliny trujące w ogrodzie. No bo też jest sporo roślin, tak jak mówiliśmy, dwie trzecie roślin jest roślinami trującymi, no ale wiadomo, że niekoniecznie musimy je jeść, bo odstraszają i smakiem gorzkim, i zapachem, więc raczej nie będziemy jeść. Większe jest to zagrożenie dla psów i kotów i dla dzieci, czy dla nas. Natomiast no właśnie, w jakie rośliny, na co zwracać uwagę w ogrodzie?
W ogóle zakładając ogród, czy projektując ogród, warto przeanalizować całą sytuację, bo to, że roślina jest piękna, to jest jedno. Kto będzie korzystał z ogrodu, to jest drugie, tak? I trzeba jednak wiedzieć o tym, że większość roślin nie jest trująca, z tym, że musimy je zjeść. Jeżeli nie jemy, nie zaczepiamy, nie uszkadzamy roślin ręką bez osłony, to one tak naprawdę nic tam złego nie robią. Poczynając od wiosny, zaczynamy już mieć kontakt z roślinami trującymi i tu wszystkie cebulowe. I zaczynamy od tulipanów, krokusów, hiacyntów, śnieguliczek są bardzo trujące.
A takie ładne cebulki mają.
Tak, więc i kwiaty, i liście, całość jest trująca, ale co na przykład ciekawe, pszczoły zbierają pyłek, który nie jest trujący, tak? I my nawet nie wiemy, że mamy te pyłki później w miodzie, tak? I absolutnie nie są trujące. Trujące też są konwalie. W ogóle konwalia jest bardzo trująca. I owoce, i kwiaty. Zdecydowanie nie zaczepiamy konwali.
Chociaż wykorzystywana w medycynie bardzo.
Tak. I konwalia, tak. I przecież i śnieguliczki, i krokusy. Wszystko to jest wykorzystywane, tak. Wszystkie rośliny. Konwali nie dotykamy nawet na picie się wody z wazonu, w którym stała konwalia. Nie wiem, szklance jakby stała, tak. To absolutnie nie pijemy tej wody. Absolutnie nie. Też trujące są piwonie, ale też piwonie są wykorzystywane w medycynie. I serduszki, i zimowite. No wiele bylin. Są fantastyczne byliny typu echinacea, które nie są trujące i są w całości dla nas prozdrowotne w różnych ilościach. Natomiast w przypadku cebulowych, kłączowych, bulwiastych zawsze ostrożnie. I to też jest tak, że myślę, że to natura też się broni, ponieważ jak mają te formy, które wytrzymują zimę, tak? Czyli żeby jak najmniej szkodników pożerało te rośliny i na wiosnę, i zimą, że są te substancje szkodliwe i trzeba o tym wiedzieć. Są też trujące pnącza i tak jak wspominaliśmy, bluszcz, który mamy w domach, jest też bluszcz ogrodowy, jest trujący i powoduje właśnie i uczulenia i no może nie poparzenia, ale może spowodować takie reakcje alergiczne. Też bardzo taki znany klematis, teraz bardzo modny, przepiękne pnącze o pięknych kwiatach, delikatnych listkach, bardzo wdzięczne. Jest w całości trujące, ale to jest ta sama sytuacja. Nie zjadamy. Nie łamiemy, nie obcinamy bez powodu, więc jakby sama roślina jest nieszkodliwa. Trujące są też pączki hortensji, zarówno krzewiastych, jak i hortensji pnących. Czyli musimy wykonywać zabiegi znowuż w rękawicach. Nie próbujemy kwiatów, nie używamy do ubierania dań. Trujące są też owoce większości krzewów ozdobnych. Czyli te krzewy, które widzimy o tej porze jeszcze z koralami efektownymi, mają trujące owoce. One nie są trujące dla ptaków, które je chętnie zjedzą, natomiast dla nas absolutnie nie. Dla nas są inne owoce. I tu mamy trujące owoce ostrokrzewu. Piękny krzew o skórzastych liściach, często używany w takich aranżacjach bożonarodzeniowych. Zielone, skórzaste liście, czerwone owoce. Absolutnie nie dotykamy owoców, nie miażdżymy, nie próbujemy. Nie są smaczne. Wyjątkiem z takich czerwonych owoców, ale to jest w ogóle ciekawostka, to jest krzew zimą zielony cis iglasty, który jest w całości bardzo trujący, oprócz czerwonej osnówki. Sama osnówka jest jakby jadalna, natomiast pestka jest silnie trująca, więc cis często są sadzone w ogrodach, bo świetne żywopłoty dają pożywienie ptakom, natomiast my nie zaczepiajmy cisa bez rękawic.
Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze powiedzieli dwa słowa o warzywach, bo to jest ciekawe. Właśnie już pani wspomniała o tym, ale możemy to jeszcze rozwinąć. To jest ciekawe, że są warzywa, które jemy, czyli na przykład pomidor czy ziemniak, które nie są dla nas trujące i używamy je na co dzień w kuchni, a okazuje się, że bardzo trujące są ich zielone części i pomidora, i ziemniaka.
Tak.
Także no, nawet możemy sobie nie zdawać sprawy.
Jeżeli w ogóle chodzi o ziemniaki, to nawet surowy ziemniak jest szkodliwy. Tu pod wpływem temperatury, tak? Substancje się rozkładają w sposób taki, że nie są dla nas jakby szkodliwe, tak? Nie są wchłaniane. Ale rzeczywiście zielony pomidor i na przykład marchew, jak mamy marchew, w ogóle jakby odchodząc trochę od tematu, ale jednak warzywo, to zielone liście marchwi są też trujące. I zielona część marchwi też jest trująca, tak? Czyli mimo wszystko odżywiajmy się tradycyjnie, tak? I zanim chcemy spróbować czegoś nowego, no to trzeba byłoby to jakby przeanalizować, czy aby na pewno. Ale mamy też warzywa, tak jak burak, że całość jest zdrową rośliną, tak? Czyli liście i korzenie. Tu ostrożnie w ogóle, jeżeli chodzi o rośliny, bo jest też szereg roślin, które w pewnym okresie życia są trujące, a w innym nie są. Tu są na przykład ciekawostką są w ogóle pączki drzew.
No właśnie, możemy przejść do drzew teraz.
Często jest tak, że są jadalne części w danym momencie, dla nas bardzo jakby pożyteczne. Są drzewa, które mają jadalne liście, na przykład lipa, młode liście lipy są jadalne, młode pączki lipy są jadalne. To jest bardzo fajne drzewo. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o roślinach, to trzeba byłoby je poznać, tak? Trzeba się gdzieś w ten temat zagłębić i wtedy możemy gdzieś zerknąć na to, kiedy pączki, kiedy pędy są jadalne, które owoce są jadalne, w którym momencie. Okazuje się na przykład ciekawostka, że dąb ma w ogóle trujące garbniki i w liściach, i w pędach. Właściwie bardzo dobra roślina lecznicza, natomiast dla nas teoretycznie jadalna nie jest. Okazuje się, że jest moment, kiedy pączki dębu młodziutkie, tylko to też trzeba wiedzieć najlepiej z jakimś leśnikiem, z tradycją porozmawiać, mają bardzo dużo witamin, tak? Więc trzeba podejść bardzo ostrożnie i jakby mieć podstawową wiedzę i później temat zgłębiać, bo rośliny potrafią być straszne i rzeczywiście zatruwać, a potrafią dawać zdrowie.
No właśnie, bo to często jest tak, że my na przykład pracujemy przy roślinach i później źle się czujemy i nie wiemy z jakiego to powodu.
Tak.
A to po prostu dlatego, że dotknęliśmy w jakimś miejscu gdzieś uszkodzonego jakiegoś pędu rośliny, a nie pracowaliśmy w rękawiczkach. I to może być przyczyna
może
tego,
być.
Że...
Możemy się też nawdychać.
Możemy się też nawdychać, tak. Na przykład jaśmin. Nawet wręcz niezalecane jest leżenie w czasie kwitnienia jaśminu, bo rzeczywiście może spowodować śpiączkę.
I to jest jakby też kwestia indywidualnego odbioru, ale musimy mieć świadomość, że to jest żywa rzeczywistość, te rośliny, tak? Wszystkie te olejki eteryczne. Często idziemy gdzieś do parku i nawet nie mamy pojęcia, co jest wokół nas. No, wiadomo, komórki i pośpiech. Możemy też odzyskiwać zdrowie, jeżeli jesteśmy, nie wiem, przemęczeni albo mamy układ oddechowy gdzieś nadwyrężony siedzeniem w pomieszczeniach, suchym powietrzem. Idźmy pod sosnę, czyli ta sosna może być rośliną leczniczą, wszystkie te olejki eteryczne, a nalewki fantastyczne z pędów sosny, syropy z pędów sosny, ale gdybyśmy chcieli zjeść garść igieł sosny starej, takiej sosny, którą widzimy, to nas zatruje. Więc jakby to jest niesamowita jakby rzeczywistość i warto rośliny poznawać, warto uczyć się o tym i szukać.
Za chwilę jeszcze porozmawiamy o drzewach. Powiemy także o takiej roślinie, która dosyć sławna jest z powodu swego złego wpływu, z powodu tego, że jest niebezpieczna dla nas, o barszczu sosnowskiego. W Ekosferze rozmawiamy dziś o roślinach trujących wokół nas, a gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. No i właśnie przeszliśmy do drzew. Zaczęliśmy mówić mniej więcej, jakie drzewa mogą być dla nas trujące. No to właśnie, jakie kolejne drzewa? Tuja na przykład, bardzo popularne drzewko w naszych ogrodach.
Znowu potrzebny jest rozsądek. Jeżeli zjemy sałatkę z tuj, no to absolutnie nam zaszkodzi.
Ale kto robi sałatkę z tuj?
No właśnie. Nie popadajmy też w takie skrajności, tak? Wszystkie rośliny produkują więcej tlenu i więcej dają nam wilgoci w powietrzu i utrzymują właściwą temperaturę, dają cień, oczyszczają powietrze, wchłaniają kurz. One jakby nie segregują tego, co przez przestwory gdzieś tam pobierają. Więc więcej dają dobra niż jakiegoś zła. I teraz nie nastawiajmy się na tuję jak na potwora. Jest to roślina na pewno trująca, ale to wynika z tego, że musi się bronić przed szkodnikami. Tak? Przez to też jest taka jakby odporna i świetnie jakby spełnia rolę w żywopłotach, w przesłonach, w parawanach. Małe wymagania glebowe. I to tak trzeba na nią popatrzeć. Natomiast jeżeli uszkodzimy pęd, jeżeli mamy wrażliwą skórę, no to od razu musimy umyć dłonie wodą ciepłą z płynem i porządnie to zrobić. Nie brać do ust gałązek tuj. To nie jest źdźbło trawy, tak? Żeby sobie tam chodzić z tą trawą. Więc to na takiej zasadzie, tak? Bo rzeczywiście może wywołać mdłość, może wywołać zatrucie, ale jeżeli my to spożyjemy. Natomiast na pewno jest to świetna roślina, która daje zielone ogrodzenia w dużym tempie z małymi wymaganiami glebowymi i tak trzeba na nią patrzeć. I więcej daje tlenu niż tych oparów negatywnych. I to też naprawdę trzeba byłoby wstawić głowę w tą tuję i być tam 24 godziny na dobę, żeby ona zaszkodziła, bo ja często jestem wśród roślin i pracuję razem również w ogrodach i to nie jest tak, że ona jakoś szkodzi. Ja nie widzę gorszego samopoczucia po przebywaniu wśród tuj, więc to nie jest tak, że jak jesteśmy wśród tuj 2 godziny czy 5, to już będziemy się źle czuć. Nieprawda. Więcej tlenu niż tych olejków, które są negatywne. Jeżeli rośliny są atakowane przez szkodniki muszą mieć substancje toksyczne, bo inaczej nie miałyby możliwości funkcjonowania.
O cisie mówiliśmy że całkowicie jest trujący, natomiast te czerwone
owocki jadalne,
owocki,
bez
pestki. Kasztan. Też bardzo popularne drzewo.
Wspaniałe drzewo. Oczywiście, że trujące i pędy, i kwiaty, i liście, i same owoce kasztanowce, ale proszę zobaczyć, że myśmy się wychowywali na ludzikach z kasztanów. Nikt z tego powodu nie chorował, tak? Więc trzeba rzeczywiście zjeść tego kasztana. Jest gorzki, więc nie zjemy.
No są kasztany jadalne.
Tak, to jest zupełnie jakby inny zupełnie gatunek. U nas jest kasztanowiec zwyczajny, natomiast tam jest jakby kolejny kasztan jadalny. Fantastyczne drzewo, które daje dużo cienia, przepiękne kwiaty, wdzięczna roślina, elegancki pokrój. Natomiast rzeczywiście trujące, ale musimy mieć bezpośredni kontakt. Jeżeli ten kontakt jest ograniczony, no to nie martwmy się tym na zapas.
Powiedzmy teraz o barszczu sosnowskiego, bo to jest roślina, która przyszła do nas nie wiadomo skąd. W każdym razie bardzo się u nas rozpleniła i nie wiedzieliśmy o tym, być może dlatego tyle było przypadków poranienia się, bo to tak można powiedzieć, tą rośliną. No właśnie, co to jest ten barszcz sosnowskiego?
To jest roślina niezwykle
parząca.
Zemsta
Stalina podobno.
Tak, i właściwa nazwa. Jest rośliną baldachowatą, takie podobnie do kopru, czyli ma kwiatostan tak jak koper, więc może w ten
tylko,
sposób.
Tylko, że jest dwa razy, albo 3-4 razy
tak,
większy.
Do 4 metrów dorasta olbrzymia bylina, liście nawet 1,5 metra średnicy, olbrzymie baldachy. Przywędrowała do nas w latach 50. XX wieku i rzeczywiście miała być rośliną, która miała dawać duże ilości paszy dla zwierząt. Natomiast jest tak toksyczna i tak szkodliwa, że ani zwierzęta nie chcą tego jeść, tak, ani jakby...
Nikt nie chce mieć w ogrodzie.
Nie, to jest makabryczna roślina, dlatego, że wyparowuje też olejki eteryczne, które są szkodliwe na pewną odległość, tak? Czyli i kontakt z samą rośliną, z nasionami, z kwiatami, z liśćmi jest szkodliwy i też przebywanie w pobliżu tej rośliny.
Zwłaszcza w słoneczny dzień, kiedy dotkniemy takiej rośliny, to możemy doznać ostrych poparzeń. Nawet były przypadki takie, że trafiały osoby do szpitala.
Tak. To jest okropna roślina niestety i tak jak wszystkie kochamy, to do tej mamy dystans. Szczególnie tak jak pani wspomniała, w okresie kwitnienia czy owocowania jest szczególnie taka toksyczna. Posiada w swoim składzie związki, które powodują poparzenia i wchodzą w ogóle w taki układ, w związki z DNA człowieka i zostają w skórze przez długi okres. I też powodują brak odporności zupełny na promienie słoneczne, co później owocuje głębokimi poparzeniami, bąblami. Zostają plamy przyciemnione, które reagują na światło przez kilka lat. Może następować zamieranie tkanek, więc rzeczywiście jest to niezwykle toksyczna roślina. Mimo, że z dużej odległości, bo widziałam barszcz z samochodu jadąc, jest przepiękny, jest olbrzymią rośliną, przepiękne baldachy, białe kwiaty, no monumentalne. Wrażenie piorunujące, tak? Natomiast sama roślina jest niezwykle toksyczna i musimy się trzymać z daleka. Jeżeli widzimy coś podobnego nawet do tego barszczu, to unikajmy, tak? Bo jest barszcz też podobny, barszcz olbrzymi, który też powoduje poparzenia, może nie w takim stopniu jak sosnowskiego, ale rzeczywiście. I niestety zdarza się, że jednak w Polsce ten barszcz jest. Na użytkach, przy drogach, przy łąkach, tak? W lasach takich olzowych, łęgowych, czyli gdzie ta ziemia jest taka próchniczna, wilgotna, no to trzeba niestety uważać bardzo. Jeżeli chodzi w ogóle o poparzenia, to one się pojawiają w ciągu 30 minut do 2 godzin od kontaktu, czyli nawet możemy być nieświadomi, z czego to wynikło. Natychmiast lekarz, pogotowie, jeśli wiemy, że dotykaliśmy dłońmi, no to myjemy ręce pod bieżącą wodą ciepłą z mydłem.
A jak się pozbyć na przykład, jeżeli gdzieś nam się zasieje ten barszcz w ogrodzie, to czy jest możliwość pozbycia się? Czy...
Tak, palenie. Aha. Palenie, bo nasiona przebywają tak kilka lat w ziemi, mogą po kilku latach wyrosnąć i z tego co wiem, to się wzywa straż pożarną.
Samemu się nie usuwa.
Nie, absolutnie nie. Muszą być ochronne ubrania, tak jak przy zagrożeniach chemicznych.
To jest roślina, która lubi ciepło. Zmiany klimatu, odczuwamy je, czy chcemy, czy nie. Więc być może ta roślina będzie jej coraz więcej w naszych ogrodach i musimy niestety o coś o niej więcej wiedzieć. Powiedzmy jeszcze na koniec, co zrobić, jeżeli tak się zdarzy, że rzeczywiście ktoś z naszej rodziny, czy dzieci zje roślinę jakąś trującą?
Nie panikujemy. To w każdym wypadku. Rozsądek, tak? Przemywamy dłonie, myjemy dłonie ciepłą wodą z mydłem, tak? Jeśli ktoś miał w ustach trującą roślinę, płuczemy usta i jeszcze raz płuczemy usta. Jeżeli został połknięty kawałek, należy wypić pół szklanki czy szklankę letniej wody i spowodować za jakąś chwilę wymioty, żeby oczyścić tak organizm możliwie szybko. Koniecznie idziemy do lekarza. Jeżeli mamy fragmenty tej rośliny albo mamy pewność, że to z tej rośliny, no to zabieramy ze sobą części tej rośliny ze sobą, tak, do lekarza, żeby pokazać, z czym mieliśmy kontakt. Nie leczymy się sami, czyli ostrożnie z braniem różnego rodzaju specyfików. Od tego są fachowcy, tak. Możemy zaszkodzić.
W każdym razie mało to prawdopodobne, byśmy się zatruli roślinami domowymi. Mało też chyba prawdopodobne, żebyśmy zatruli się roślinami w ogrodzie, ale pamiętajmy, że 2/3 roślin jest trujących, co nie oznacza wcale, że nie mogą być wokół nas, tylko po prostu trzeba o nich coś wiedzieć więcej. Gościem w Ekosferze była dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burna już zapraszam.